Dzień dobry. Witam wszystkich i zgromadzonych, i tam licznie online widzów, słuchaczy. Jesteśmy ponownie z wami, z żywym słowem na żywo, co środę. Dbam o to, aby z tego miejsca zawsze to było żywe słowo. Ktokolwiek je głosi i zwiastuje, takich też mówców mamy. Jeśli ktoś głosi z tego kościoła, też żebyś wiedział, pracuję nad tym, aby czynili to jak najlepiej, wzrastali, rozwijali się, żebyśmy przynosili coś żywego, coś, co pomoże, coś, co zbuduje twoją wiarę. Kiedy wiesz, w kościele, jakimś kościele, gdziekolwiek, służba zwiastowania słowa i nauczania to taka bieda z nędzą, to ludzie nie obrastają w mięśnie wiary, ale w tłuszcz z nadmiaru ciast z przykościelnej kafeterii. My mamy dobre ciasta. Tutaj kobiety naprawdę dobrze pieką. Mamy też kawę dobrą i dobry ekspres. Ale to nie nasz cel. Bo wiesz, dobrą kawę i ciasto zawsze nie będzie w stanie konkurować ze światem Kościół pod pewnymi względami. Wypijesz prawdopodobnie w jakiejś lepszej kawiarni. Ale Kościół powinien mieć coś, czego nie znajdziesz w żadnej kawiarni, w żadnym bufecie, w żadnym fast foodzie. A to jest żywe słowo. To jest Ducha Bożego i tym powinien charakteryzować się Kościół. Ja wiem, że w dzisiejszych czasach, gdyby zrobił sondaż, większość chodzi do Kościoła dla relacji, dla ładnych dziewczyn, dla wymiany wizytówek, dla pośmiania się, dla rozrywki. Naprawdę niewielu chodzi, żeby najeść się słowa, spotkać się z Bogiem, doświadczyć Jego obecności. Wiem, co mówię. Takie realia, ale Jezus powiedział, że przed Jego powrotem miłość wielu oziębnie, agape, czyli chrześcijan, ale to nie znaczy, że wszystkich. Moim celem jest, aby twoja nie oziębła, aby było tak, jak Paweł powiedział, kiedy będziesz tego nauczał, będziesz dobrym sługą Jezusa Chrystusa, wykarmionym na słowach wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś. To ci ostatecznie w życiu pomoże. Kiedy zrobi się gorąco pod nogami, kiedy problemy przyjdą, wtedy dopiero wychodzi to, co jest w tobie. Czy kawa i ciasto? Czy same relacje, zażyłości kościelne, braterskie, czy jest w tobie jakiś fundament, czy jest jakieś słowo, czy jest jakaś determinacja, czy słyszysz Boga, czy dasz sobie radę również sam, bez pastora, bez kościoła i bez wszystkich świętych, a powinieneś. Bo kiedyś sam staniesz przed Bogiem i zdasz sprawę sam za siebie i własny ciężar poniesiesz. Ja nie będę stał przy tobie, ani mama, ani tata, ani pastor, ani twój ksiądz, ani twój prorok online, po prostu sam. I mam nadzieję, że nie goły i wcale nie wesoły. Amen. Ale że przyodziany w szatę, naznaczoną dobrymi czynami, że bieg dokonasz i Pan sowicie cię nagrodzi. Pan sowicie cię nagrodzi. Ale mamy przed sobą kolejny dzień, gdzie fragment z Bożego Słowa z pierwszego Jana, który mówi, jaki on, tacy i my jesteśmy na tym świecie, przyświeca nam temu cyklowi nauczania. Więc przyjmijmy do Boga w modlitwie, niech on dzisiaj coś przez swojego ducha również udzieli nam i zdeponuje. Dla niektórych wzmocni, dla niektórych zdeponuje, niektórym przypomni. Jakkolwiek on wie najlepiej, kto dzisiaj jest obecny i kto słucha. Panie, my dziękujemy ci. Pochylamy się nad twoim słowem, nad twoim duchem. Niech on dzisiaj mówi do nas, niech twoje słowo przemawia z mocą. A potwierdza je w naszych sercach, w naszym życiu. Wykarm nas tym słowem, chlebem naszym powszednim. Daj wzrost naszej wierze i poznaniu Ciebie, abyśmy wyszli stąd również zmienieni, ubogaceni. Powiedziałeś, kto z kim przystaje, takim się staje. Więc my, Panie, dzisiaj przystajemy z Tobą, z Twoim żywym słowem. Otwieramy serce na niej i dziękujemy Ci, że Ty tak właśnie budujesz swój Kościół przez służbę Twojego słowa i Twojego ducha i niech on będzie dzisiaj zbudowany przez Ciebie tutaj i tam, gdziekolwiek ten dźwięk, ten głos mój dociera w cennym imieniu Jezusa. Jaki on jest, tacy i my na tym świecie, nie przyszłym w niebie. O, co to będzie za gloria, będzie wspaniale, ale żyć ze świętymi na ziemi to inna historia niż żyć z nimi w niebie, amen. Jednak prawdą jest i piękno tej Ewangelii jest taka, że jaki on jest, tacy my już na tym świecie. Jaki jest? No jaki jest w Ewangelii Mateusza i Łukasza, Marka, Jana? jaki działał przez Kościół, taki jaki działał przez Kościół opisany w Dziejach Apostolskich, to jest ten sam Kościół. W Dziejach Apostolskich nie ma słowa amen. Jest takie ucięte. Czytamy o Pawle, który wynajmował mieszkanie, tam gromadził się, ludzie przychodzili, bez przeszkód głosił mi słowo i praktycznie kończy się ta historia Dziejów Apostolskich, spisana nam przez Łukasza. Jednak to nie jest historia Dziejów Apostolskich, to tylko ksiądz tak ją nazwał, to jest historia dziejów Kościoła spisanych przez jednego z apostołów. I ona jest pisana do dzisiaj. Jesteśmy listem Chrystusowym, spisanym nie atramentem, ale Duchem Boga Żywego, czytanym przez wszystkich ludzi, więc Kościół ma 2000 lat. Któryś rozdział Dziejów Apostolskich jest pisany, nie mam pojęcia, który. Tamte znajdziesz swoje imię, swoje życie, a Boży plan dla twojego życia, to jak go wypełniasz i podążasz za Bogiem. Księgi w niebie również to zapisują. Pewnego dnia wobec otwartych tych ksiąg twoje i moje życie będzie prześwietlone i będziemy osądzeni, nagrodzeni za nasze życie. Nie osądzeni na piekło, ale nagrodzeni za nasze życie według naszych czynów. Jednak dzieje apostolskie są pisane, one są kontynuowane. My żyjemy w tym świecie w wynajętym mieszkaniu. Ta ziemia jest dana nam w leasing, ona nie jest nasza. Ziemia jest Pana i to, co ją napełnia. I pewnego dnia On przyjdzie po swoich, a to, co zostanie, odnowi. I potem wrócimy z Nim na tą ziemię, już odnowioną. Więc my wynajmujemy to mieszkanie, my działamy bez przeszkód i śmiało. Jest Kościół gdzieś na ziemi prześladowany, ale wciąż Kościół ma się dobrze. Kościół wzrasta, Kościół się rozwija w różnych miejscach, w różnym tempie, jednak ta Ewangelia jest coraz bardziej głoszona po krańce ziemi, więc oczekujemy na przyjście Króla. Tymczasem, oczekując Jego, wspaniałością Ewangelii jest to, że już na tym świecie jesteśmy tacy jak On. Nie będziemy jak On, ale już jesteśmy. I widzieliśmy, jaki On jest, jak On przyszedł na tę ziemię. Mówimy o Jego człowieczeństwie, o Synu Bożym, ale również o synach i córkach Bożych, czyli takich jak ty i ja. Bo jaki On jest, tacy i my na tym świecie. Widzieliśmy, że zrodzony mu z Boga. My również zrodzeni z Boga. On był pierwszym nowonarodzonym chrześcijaninem. Słowo Chrystus to chrześcijanin, powinno się tłumaczyć. Pierwszym nowonarodzonym chrześcijaninem na ziemi my również jesteśmy. Nie pierwszymi, ale pierworodnym spośród wielu braci, więc my jesteśmy tymi następnymi. My po nim jesteśmy. Wszyscy mamy jednego Ojca. On był tym pierwszym, pierworodnym. Amen. Ale on nie tylko był zrodzony z Boga, czytamy, że on wzrastał w Bogu. To jest eureka dla wielu chrześcijan, ponieważ mają go w obrazku na ścianie jako jedynego w swoim rodzaju. Jeśli chodzi o jego boskość, jest jedyny. Jeśli chodzi o jego człowieczeństwo, jest jednym z wielu. Kiedy Biblia mówi, jaki on jest tacym na tym świecie, mówi nie o jego boskości, ale o jego człowieczeństwu. Pośrednik między Bogiem a człowiekiem, Biblia mówi człowiek, Jezus Chrystus. Więc on wzrastał, czytamy, wzrastał w Bogu, wzrastał duchowo, wzrastał w łasce, wzrastał w poznaniu, wzrastał naturalnie, uczył się, słuchał Boga, czytał, przychodził do miejsca, gdzie Boże Słowo jest zwiastowane i czynił to, co wy teraz siedzicie, bądź tam jesteście i słuchacie. On to czynił, widzieliśmy. Bóg Ojciec otwierał jego ucha, on uczył się. On uczył się. A Biblia mówi, że my również wzrastamy w Nim pod każdym względem. Mamy dochodzić do pełni wymiarów chrystusowych. Albo jeśli wolisz, pełni wymiarów chrześcijanina, jakim był Chrystus. Amen. Boże Słowo mówi również, pójdźmy dalej o jeden krok, tak będziemy powoli się poruszali, że również On nie tylko był zrodzony z Boga, nie tylko wzrastał w Bogu, ale On również dał się ochrzcić. Co jest to niesamowite? Bo my zawsze chrzcimy tych, którzy się upamiętali i uwierzyli w Ewangelię, byli grzesznikami, a On nigdy nie potrzebował upamiętania. On przyszedł na świat jako już nowonarodzony człowiek. On nie przeszedł z grzechu, nie miał grzeszności, nie przeszedł ze śmierci do życia. On od razu przyszedł jako życie, jako światłość. Więc on nigdy nie był grzeszny, on stał się grzeszny na krzyżu. Jednak przyszedł na świat jako święty i doskonały, więc naturalnie rzecz ujmując, on nie potrzebował upamiętania. Tak Piotr mówi, pytali się go, kiedy głosił Ewangelię, pamiętacie po wylaniu Ducha Świętego, jego pierwsze kazanie. Co mamy czynić, mężowie, bracia, ci Żydzi zgromadzeni w to święto Zielonych Świąt, po tym jak usłyszeli słowa Piotra. Co mamy czynić, mężowie, bracia, a Piotr do nich, upamiętajcie się i niech każdy z was da ochrzcić się w imieniu Jezusa na odpuszczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Więc jednak Jezus nie był w kategorii upamiętania się od swoich grzechów, a jednak ochrzcił się. Wow! Powiedz, dlaczego? No to właśnie dzisiaj będziemy mówili dlaczego. I między innymi dlaczego ty i ja powinniśmy się ochrzcić. Powiedz, pozwól, że nadmienię. Czy wiesz o tym, że chrzest nie jest dla ludzi, którzy się upamiętali? Chrzest jest dla ludzi, którzy już uwierzyli. To za mało, że upamiętałeś się i ci smutno z powodu twoich grzechów? Nie, chrzest jest dla ludzi, którzy już przyszli do Chrystusa i się również nowo narodzili. Jest dla wierzących, nie dla grzeszników. Więc niemowlę chrzcić jest bez sensu, ponieważ to jeszcze nawet nie jest grzesznik, a nie mówiąc już o wierzącym. Wierzymy, że niemowlę, póki nie osiąga wieku, w którym jest w stanie rozróżnić dobro od zła i nie popełnia jeszcze ani zła, ani dobra w sensie świadomym, jest jak niemowlę, jest jak nowonarodzony człowiek, po prostu nieobarczony grzechem. Paweł to powiedział bardzo śladowo w ten sposób. Żyłem kiedyś bez zakonu, czyli nieświadomy. A kiedy przyszedł zakon albo przykazanie, czytamy, grzech ożył we mnie, a ja umarłem. W sensie umarłem duchowo. Jakiś moment jest w życiu człowieka, kiedy potrzebuje już nowego narodzenia. Często w dzieciństwie to się dzieje, kiedy zaczyna być świadomy przykazania i zaczyna wybierać świadomie grzech i w tym momencie to przykazanie go zabija i on już potrzebuje nowego narodzenia. Możesz powiedzieć, uaktywnia w nim grzeszną naturę i to dziecko już potrzebuje nowo się narodzić. Jezus powiedział, nie zabraniajcie dzieciom przychodzić do mnie. Dzieciom, bo do takich należy Królestwo Niebios, więc czy dzieci będzie można też ochrzcić, kiedy się nowo narodzili? Jeśli są wierzące, świadomie już wierzące, z pewnością, każde myślę troszkę w innym czasie, innym wieku, bo każdy z nas wzrasta inaczej i usłyszał też Ewangelię w różnym okresie. Jednak, kiedy już mówimy o chrzcie jako samym sobie, to zacznijmy od tego, że ci wierzący, zanim pójdziemy do Chrystusa i zobaczymy przykład Jego chrztu i naszego chrztu i dlaczego się chrzcimy, jednak zacznijmy od tego, że ci wierzący, to jest Dzieje Apostolskie, 10 rozdział, że ci wierzący, dla nich chrzest nie był takim wydarzeniem, jakim dla nas jest, gdzie najczęściej to jest, świętujemy to, gdzieś może robimy spływ, jak my mamy, może robimy dokładnie gdzieś chrzest, tylko chrzest, czekamy na niego, zapisujemy się, myślimy o nim, no i w końcu dojrzewamy do tego, żeby się ochrzcić w tym kraju drugi raz, w sumie to pierwszy raz, bo pierwszy raz nawet nie byłeś grzesznikiem, a tym bardziej nie byłeś wierzącym, więc ktoś za ciebie podjął decyzję, aby przyłączyć ciebie legalnie do Kościoła. Ale jak wiecie, nie da się przyłączyć do Kościoła, trzeba się nowo narodzić. Bóg umieszcza ludzi w ciele, w Kościele. On sam. Faktycznie nowe narodzenie również jest nazwane chrztem, a dosłownie zanurzeniem w ciało Chrystusa. Więc ono przychodzi przed chrztem tym fizycznym. Możesz powiedzieć, najpierw ten duchowy się odbywa. Jednak ci wierzący, pozwólcie, że chwycę coś, żeby mi się lepiej czytało. Nie zmieniam Biblii, mam bardzo mały druczek, więc dlatego nieraz muszę sobie troszkę pomóc, żeby on mi się nie rozjeżdżał. Ci wierzący, kiedy dawali się chrzcić, oni bardzo szybko podejmowali decyzję o chrzcie. To nie było dojrzewanie do tej decyzji. Najczęściej działo się to tego samego dnia. Najwyraźniej głosili, jak Jezus powiedział, idźcie, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, nauczając ich przestrzegać wszystko, co wam przekazałem, a oto jestem z wami zawsze, aż do skończenia świata. Czytasz to w ostatnim rozdziale Mateusza. Więc oni najwyraźniej w tym poselstwie Ewangelii mieli również chrzest, skoro chrzcili ich tego samego dnia. Najczęściej widzisz to z kontekstu, bądź jeśli nie jest to widoczne, że tego samego dnia, krótko po ich nawróceniu. Ale chcę, abyś pomyślał o tym, że oni czyniąc to, byli świadomi tego, z czym to się łączy. Dla nas chrzest to jest publiczne deklarowanie, że wierzymy w Chrystusa, i, no bo Biblia mówi, powinniśmy się ościć i żyjemy w takiej kulturze, jakiej żyjemy. Może ktoś źle na ciebie spojrzy, no bo przecież ktoś cię kiedyś chrzcił, a drugi raz się chrzcisz. To trochę dziwne w tym kraju. Jednak oni, chrzcząc się, byli świadomi, że gotowi są stracić wszystko w momencie chrztu, nie nawet życie. Posłuchaj tych słów z listu do Hebrajczyków 10 rozdziału. Właśnie to się działo, kiedy się chrzcili. To już historia Kościoła ci dopowie. Zachęcam was do czytania historii Kościoła pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego wieku, a nawet czwartego tak tylko częściowo, bo później już nie ma nic ciekawego. Dopiero zacznij od 15 wieku, od reformacji. Coś ciekawego się dzieje, ale przez 1000 lat naprawdę nic ciekawego się nie działo. Ciemność, ciemność, biada, biada. Co to będzie, głucho wszędzie. Tak było przez 1000 lat. Jednak do trzeciego wieku to działo się, czytasz to w zapisach historii Kościoła, ojców Kościoła, to działo się, kiedy oni dali się ochrzcić. Zanim pójdziemy do znaczenia chrztu, do Chrystusa, który się ochrzcił i dlaczego my się chrzcimy. Spójrz, co działo się, kiedy się chrzcili. Hebrajczyków 10, werset 32. Pamiętaj, to było publiczne, to nie było prywatne. Nie robili tego w kuchni, w wannie. Dlatego jestem zwolennikiem również, aby tego nie robić w kuchni ani w wannie, ale w miejscu publicznym. Okej? Okay? Przypomnijcie sobie dni poprzednie. Paweł pisze to do Hebrajczyków, czyli Żydów z pochodzenia, którzy się nawrócili, nazywalibyśmy ich mesjanistycznymi, którzy wyrośli w tradycji żydowskiej, judaistycznej, i Kościół pierwszy był żydowski. Przynajmniej przez pierwszą dekadę byli to tylko, wyłącznie stricte Żydzi. Później już był międzynarodowy, byśmy powiedzieli. Poganie zaczęli się nawracać również. Ale pisze do nowonarodzonych Żydów. Wierzę, że Paweł mówi 32. Oświeceniu, to jest inna forma po swym nawróceniu, nowym narodzeniu. Wytrwaliście w licznych zmaganiach i utrapieniach. Gdy byliście wystawieni, spójrz na słowo, publicznie. Zobacz, publicznie. Kościół musiał się ukrywać i ukrywał się. Okej, okay? Po domach prowadzili spotkania, szczególnie kiedy było ostre prześladowanie, i to była mądrość. To była mądrość. Jednak jedną rzecz robili publicznie, to był chrzest. Tak Jan Chrzciciel chrzcił publicznie, jak Jezus był ochrzczony publicznie, tak oni publicznie to robili. Więc w momencie, kiedy wychodzili z ukrycia, aby się ochrzcić, było pozamiatane. Zobacz, publicznie. Co działo się? Ten fragment opisuje to, kiedy porównasz zapisy ojców Kościoła pierwszego, drugiego, trzeciego wieku, to, co działo się w Kościele do trzeciego wieku. Dla tych, którzy nie wiedzą, do czwartego wieku, zanim Konstantyn doszedł do władzy i stworzył rzymski katolicyzm i zaadoptował chrześcijaństwo i uczynił je religią państwową, i to był koniec chrześcijaństwa. Okay? Rodziłeś się chrześcijaninem, a nie rodziłeś się na nowo w chrześcijaństwie. Okay? Stworzył kapłaństwo i połączył pogaństwo z judaizmem i stworzył miszmasz. Okay? To był koniec chrześcijaństwa na 1000 lat. W sensie takim oficjalnym, bo zawsze były małe grupy, które nie dały się zreformować czy tak przekształcić. One były srogo prześladowane. Jednak nie skończyłem wątku, kiedy dokończysz czytanie historii Kościoła pierwszych trzech wieków, to odkryjesz, że do IV wieku chrześcijaństwa 30 milionów chrześcijan oddało życie za wiarę. Tego nie usłyszysz od księdza, ani w książkach katechizmu katolickiego, ale wtedy jeszcze nawet Kościół katolicki nie istniał. Jednak on się tworzył, jednak religia jako judaizm i rzymski imperializm, te dwie czuły się zagrożone przez chrześcijaństwo, ponieważ chrześcijanie nie chcieli poddać się ani jednemu, ani drugiemu, ani religii panującej, ani cesarzowi. Ich Bóg był jeden Bóg i tylko jemu się kłaniali. Więc oni byli postrzegani jako buntownicy. Okay? Najczęściej prześladowani nie z powodów religijnych, ale politycznych. Więc 30 milionów z nich oddało życie za wiarę. To wiele. I zazwyczaj początkiem ich prześladowania był chrzest. Póki byli w ukryciu, nikt nie wiedział. Też ciekawa rzecz. Dobrze, mamy czas. Nikt nas nie goni. Czy wiecie, w jaki sposób, a to też znajdziesz w zapisach ojców Kościoła. Czy zachęcę was do lektury. Jak powiedziałem, tylko do IV wieku, a później to już nic ciekawego. Czy wiecie, w jaki sposób oni się gromadzili po cichu, oni gromadzili się w ukryciu, szczególnie już po pierwszym wieku tego silnego prześladowania Kościoła. Czy wiesz, w jaki sposób weryfikowano chrześcijan? Paweł mówił, czy Piotr, wyszli do nas, ale nie byli z nas. Albo wyszli spośród nas, ale nie byli z nas. Mówił o fałszywych prorokach, ale mówi też o wilkach, owczych skórach. To kiedyś była Uzbek, Uzbecy byli, kiedyś byli tajniacy, kiedyś byli kapusie. Oni mieli również rzymskie cesarstwo, jak i faryzeusze. Takich mieli. Czyli ludzi, którzy udawali chrześcijan i mieli wejść w to środowisko i je zdemaskować i doprowadzić do upadku danej społeczności. Taka infiltracja, takie działanie konspiracyjne. Więc bardzo szybko chrześcijanie pierwszych dwóch, trzech wieków opanowali system weryfikacji, kto jest prawdziwym chrześcijaninem. Oni podróżowali z miejsca na miejsce. Kiedy się rozproszyli z prześladowanej Jerozolimy, na wszystkie inne miejsca poszli ówczesnego świata i w ten sposób chrześcijaństwo zaczęło docierać do pogan. Jednak w jaki sposób chrześcijanie weryfikowali innych chrześcijan? Nie wiem, czy wiecie. My byśmy powiedzieli, no przez to, że powiesz, że jesteś chrześcijaninem. Nie, to za mało. Jezus powiedział, te znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, wężować będą, choćby coś trującego i pilnie zaszkodzi. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. I Pan do nich to powiedział. Odszedł do nieba, zasiadł po prawicy Ojca. A oni wszędzie poszli i głosili, a Pan pomagał im, potwierdzał ich słowo znakami. Więc potwierdzał słowo znakami chrześcijan, wierzących. Więc kiedy przyjeżdżał ktoś do jakiegoś miasta, z zewnątrz, do tej grupy chrześcijan, która tam gdzieś się gromadziła po domach, już w czasie prześladowań Kościoła. I ten ktoś obcy, z zewnątrz, byśmy powiedzieli gość z zewnątrz, który zaczął dopytywać się, gdzie spotykają się chrześcijanie. Historia troszkę mówi, że żeby to bez słów było, bo ktoś mógł podsłuchać, malował rybkę na przykład na piasku, czy jakiś symbol. Nie wiadomo, czy to była rybka, czy jakiś symbol. I tak, wiesz, szybko zamazywał i inni wiedzieli, co szuka. To no, na słowo, na gębę ciężko zweryfikować, czy ktoś jest, czy nie jest. Równie dobrze mógł być posłany ktoś od faryzeuszy albo posłany ktoś od rzymskiej armii, gdzieś tam jakaś milicja obywatelska. Tak? Więc co robili? Wysłali go do chorego i sprawdzali, czy jak pomodli się o niego, ten chory będzie uzdrowiony. Albo wysłali go do opętanego i kiedy ten opętany był uwolniony, to znaczy, że to był chrześcijanin. Ten, który się modlił u niego i ten, który... Okej. Okay. Więc czytasz to w zapisach pierwszych trzech wieków chrześcijaństwa, tak sobie myślę, jakby dzisiaj byśmy robili weryfikację chrześcijan, nie wiem, jak wielu było oblało test, a jak wielu go zaliczyło. Poczytaj samemu, to ciekawe jest, to bardzo ciekawe, ponieważ Jezus powiedział, te znaki będą towarzyszyły. Okay? Były sytuacje, kiedy coś trującego pozwalono im wypić, nie wiedząc, że to jest trujące. Okay? Ktoś by powiedział, zestawiali Boga na próbę. No, nawet Bóg sam powiedział kiedyś, wystaw mnie na próbę, czyż nie otworzę okien niebieskich, nie wyleję błogosławieństw ponad miarę. Więc jednak poczytasz o tym również w historii wczesnego Kościoła, co pokazywało, że oni wierzyli w te słowa i praktykowali. Ale wracając do tematu. Czytamy, że werset 33, gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi, chrzest był publicznie, one się łączył ze zniewagą i z udręką od razu. Zobacz, zniewagi i udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi tak się obchodzono. Więc on był nie tylko publiczny, to nie była jedna osoba, która się chrzciła, ale wiele osób było świadkami, więc na te publiczne chrzty, czytasz o tym również w historii Kościoła, byli przysyłani od razu kapusie, którzy zapisywali. To nie były wielkie społeczności, wielkie miasta, Betania czy te miasteczka, to były 1500 osób, 500 osób. Kiedyś też w Biblii miasto, to było 2000 miasto, 1000 osób mieszkało. Nazaret, Betania, często byśmy powiedzieli, to są wioski. Jerozolima była wielotysięcznym miastem, ale wszystkie inne były małe. Szczególnie pierwszego i drugiego wieku. Więc oni zapisywali, kto tam był, kto był świadkiem tego chrztu, to też chrześcijanie. I kiedy ta osoba wracała do domu, ona już nie miała do czego wracać. Publicznie wystawieni na zniewagi i udręki. Czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi tak się obchodzono, więc nawet gdy szli na chrzest inni jako świadkowie tego chrztu, by wesprzeć tą osobę, okay, publicznie, to oni byli tak samo traktowani jak ta osoba, która się chrzciła. Pamiętaj, to są Żydzi. Więc dla nich chrzest był przekreśleniem ich wiary w Boga Jahwe. Ich wiary w cały system żydowski. Kiedy Paweł pisał ten list, jeszcze istniała świątynia żydowska. Dlatego mógł opisać dobrze wyższość nowego przymierza, nowego kapłaństwa, nowej świątyni, krwi Jezusa nad starym kapłaństwem, starą świątynią, starym systemem i krwią baranków i wołów. To jest list do Hebrajczyków. On pokazuje tą wyższość. Więc ci Żydzi nawróceni rozumieli go, bo jeszcze ten system istniał. Jeszcze świątynia nie była zburzona na 70 roku czy 72. Jerozolima nie była zrównana przez Rzymian. Więc ci Żydzi, szczególnie w pierwszych latach chrześcijaństwa, no i później też się nawracali. Byli prześladowani srogo ze względów religijnych, poganie ze względów politycznych. Najczęściej, bo w ten sposób już cesarz nie był ich głową, Mesjasz stawał się ich głową. To już długa historia, jednak było to publiczne i od razu łączyło się ze zniewagą, udręką dla tych, którzy się chrzcili, jak i dla tych, którzy stali wiernie przy nich, jako świadkowie. Potem łączyło się, 34 werset, cierpieliście bowiem wespół z więźniami, więc potem było więzienie, łączyło się to również i przyjęliście z radością grabież waszego mienia. Żydzi nie byli biedni i do dzisiaj nie są. Wiedząc, widzisz, oni chrzcili się coś już wiedząc, że sami posiadacie, dosłownie sami w sobie posiadacie majętność lepszą i trwałą. To była majętność w niebie na pewno, ale oni już w sobie mieli majętność lepszą i trwałą. To było nowe narodzenie, to była wiara w Mesjasza. A nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, 36 werset, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Jeszcze mała chwila i przyjdzie ten, który ma przyjść. No, ta mała chwila trwa 2000 lat. Oni żyli tak, jakby miał przyjść za ich życia, ich zabrać. My też powinniśmy w ten sposób żyć. Jednak zwróć uwagę, tu nie ma słowa chrzest, jednak to działo się właśnie dlatego, że to było publiczne, kiedy byli chrzczeni. Moment ich prześladowania, udręki, represji, cierpienia, konfiskaty ich mienia i uważaj, wydziedziczenia. Dla Żyda bycie wydziedziczonym to jest bycie skończonym. Nie masz gdzie indziej już iść, tylko do pogan, do tych psów nieczystych. Dla niego to było największe poniżenie, kiedy zostałeś wydziedziczony, ekskomunikowany z synagogi, a twoja rodzina i twoi bliscy wyrzucali ciebie na bruk. A jeśli byłeś pierworodnym, traciłeś wszystko. Czy pierworodny, czy drugorodny, nic do ciebie należało. Ja znam sytuację, gdzie wierzący, nawet tacy są, uczęszczają tutaj do kościoła, nie będę mówił kto, zostali wydziedziczeni, kiedy się nowo narodzili. Czyli wszystko, co należało do nich po rodzicach, jakieś mienie, jakieś, no zawsze coś należy, prawda? Jest, bądź dzielone jest między rodzeństwo, nic nie otrzymali, bo przyszli do Chrystusa. I to było potraktowane jak ekskomunika z ich religii, w której byli zaparcie się tej religii, wyrzeczenie się tego Boga, tradycji, przodków. Więc niektórzy zapłacili taką cenę. To nic nowego, oni taką płacili. Oni płacili większą, zobacz, to było więzienie. I ostateczna to była śmierć. Okej? I wiemy, że wielu z nich nawet na to zdecydowało się. I uważaj, to było w momencie, kiedy publicznie przyznali się do wiary w Chrystusa. Więc chrzest wodny przez zanurzenie, baptizo, słowo baptizo, kościół baptystyczny, używa tego słowa, jest zanurzyć, nie pokropić, ale zanurzyć, był czyniony świadomie, oni wiedzieli, co robią, oni wiedzieli, jaką mają majętność w sobie, tą lepszą i trwałą i byli gotowi stracić całą swoją majętność, majątek, dorobek życia, swoje zdrowie. Również byli gotowi stracić to ci, którzy byli świadkami tego chrztu, którzy wiernie przy nich stali, być wydziedziczeni, a nawet nie tylko uwięzieni i torturowani, dręczeni, ale również skazani na śmierć. I to wszystko uruchamiane było w momencie chrztu, kiedy publicznie można było ich namierzyć i oni publicznie przyznali się i byli chrzczeni w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I zrozumienie tego całkowicie w innym świetle stawia chrzest wodny. Dla nich chrzest wodny był postawieniem kreski. Grubej kreski, mówimy, gdzie już nie było odwrotu. Oni nie tyle topili, mówimy, palili mosty, oni je topili. Kiedy ten człowiek był wynurzony i ktoś chrzcił go w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego publicznie, nie po cichu, nie po krzakach, nie w wannie, gdzieś tam w ukryciu w piwnicy, ale publicznie oni dosłownie stawiali kreskę. Po jednej stronie mogło być życie, po drugiej stronie śmierć. W najgorszym wypadku. Najlepszym strata wszystkiego, co miał. Pracy i obywatelstwa. Rodziny. Czy rozumiesz teraz słowa Jezusa, które dla nas takie dramatyczne są? My tego nie doświadczamy, bo żyjemy w innej kulturze, innym czasie. Dzięki Bogu za to, że żyjemy w takiej wolności i pluralizmie. Kiedy powiedział, ktokolwiek dla mnie opuści ojca, matkę, braci, siostry, dom, pola, czyli mienie, zabiorą mu to dla mnie i dla Ewangelii. Otrzyma stokrotnie. On powiedział, w tym życiu, braci, sióstr, do tych nowych już, tak, matkę, ojca, ale też powiedział, pól i domów, liża mnoga, więc Pan mu to wynagrodzi, zatroszczy się o niego, będzie mu dodane, a w przyszłym wieku życia wiecznego. Więc te słowa w świetle tego, co miało się później dziać, w Kościele bardziej są zrozumiałe. Kto nie jest gotowy, opuści. Kto bardziej miłuje ojca i matkę niż mnie, nas pisze nawet nienawidzi, ale to chodzi o priorytety. Masz do wybrania jedno i drugie. No oni tracili ojca i matkę, oni tracili domy, oni tracili bliskich, oni tracili mienie, oni tracili zdrowie, oni tracili życie. I to działo się od momentu, kiedy się chrzcili, kiedy było to publiczne, kiedy było to już nie w ukryciu. Więc rozumienie tego rzuca całkowicie inne światło na chrzest. Że chrzest jest czymś bardzo poważnym i przynosi do życia człowieka dawkę świeżej łaski, świeżej wiary. Jest postawieniem raz na zawsze kropki nad i. Gdyby oni śpiewali pieśni chrześcijańskie, te, które my śpiewamy, może by śpiewali tą: postanowiłem iść za Jezusem, nie wrócę już, nie wrócę już. Ten świat jest za mną, a krzyż przede mną, nie wrócę już, nie wrócę. A zabierz świat ten. Ten świat to był dla nich judaizm, to była może rodzina, to była praca, to było miejsce gdzieś jakieś prominentne w jakiejś uczelni, bądź jakimś biznesie, bądź świecie polityki, bądź świecie jakiejś rzymskiej polityki, bądź religijnej systemu. Cokolwiek. Wszystko, co na świecie. Zabierz świat ten, a daj mi Zbawcę. Chociaż samotny tą drogą idę, chociaż samotny, to jest jedna ze zwrotek tej starej pieśni, ja ją pamiętam z mojego dzieciństwa, z kościoła. Nie wrócę już, nie wrócę już. Oni dosłownie w to wierzyli, oni przypieczętowali często to swoim życiem. Więc chrzest był bardzo czymś poważnym, czymś znaczącym i słowa Jezusa, idźcie, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Zobacz, nie powiedział, kto nie uwierzy i nie ochrzczony zostanie. Nie, chrzest nie zbawia, ani nawet nie jest konieczny do zbawienia. Jednak kiedy człowiek się daje chrzcić, jego zbawienie jest utwierdzone. Nie w niebie, w nim. Widzisz, w nim. Gdzieś Piotr powiedział, że chrzest jest prośbą do Boga o dobre sumienie. Jest coś utwierdzane w tobie, a kiedy się chrzcisz i rozumiesz, dlaczego się chrzcisz. Przy tym, wracając do Jezusa, on sam dał się ochrzcić, chociaż wcale nie musiał. Więc to daje nam też również do myślenia, że chrzest to coś więcej niż tylko symbol tego, że staliśmy się chrześcijanami, wypełniamy słowa Jezusa. On urodził się chrześcijaninem, nie stał się nim. On nie potrzebował pokuty i upamiętania. On przyszedł na świat jako święty Syn Człowieczy, jako Syn i Córka Boża. Myśmy się stali przez przyjęcie Jego, On urodził się w ten sposób. Więc On nie potrzebował naturalnie chrztu upamiętania, chrztu, który grzesznik przyjmuje, kiedy przychodzi do Chrystusa, bo uwierzył w Niego. A jednak dał się ochrzcić. Dał się ochrzcić w wieku świadomym. Wiedział, co robi. I co więcej, chrzci go człowiek. Więc chrzest wodny chrzci ciebie człowiek. A chrzest w ciało Chrystusa chrzci ciebie Jezus. On umieszcza nas w ciele. Chrzest Duchem Świętym chrzci ciebie Bóg. Umieszcza cię w swoim ciele. Chrzest Duchem Świętym Jezus chrzci Duchem Świętym. I mocą czyni to przez swojego ducha. Więc może być trzy rodzaje chrztów. Nowe narodzenie, chrzest wodny, chrzest Duchem Świętym. Biblia mówi o nauce, o obmywaniach, o chrztach. Jest więcej niż jeden. My przyglądamy się temu, który on przyjął na samym początku swojej służby. Spójrzcie ze mną Łukasza 3, 21. A gdy wszystek lud przyjmował chrzest. To był chrzest Janowy, który przygotowywał ludzi na przyjęcie Chrystusa. Ku upamiętaniu. My nie chrzcimy chrztem Janowym, my chrzcimy chrztem upamiętania w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Chrystus przyszedł, złożył ofiarę. Jednak Jezus przyjmuje chrzest z ręki człowieka, a gdy wszystek lud przyjmował chrzest i Jezus został ochrzczony i modlił się, otworzyło się niebo i stąpił na niego Duch Święty. W postaci cielesnej, jak głębicy, odezwał się głos z nieba: Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. No ten głos nie odezwał się gwoli Jezusa, bo on wiedział, że Jezus jest jego synem. On się odezwał gwoli ludzi. Jednak zauważ, chrzest jest dla ludzi, to jest Syn Człowieczy, którzy już są synami Bożymi, którzy już uwierzyli, którzy stali się nowym stworzeniem w Chrystusie, mówimy, są chrześcijanami, więc Jezus jest chrzczony jako Syn Boży. My również chrzcimy się, kiedy już jesteśmy synami i córkami Bożymi. Modli się, niebo się otwiera, Duch Święty wstępuje na Niego. Za tydzień będziemy mówili o tym, że również On został napełniony Duchem Świętym, tak jak my. Jednak, kiedy zostaje ochrzczony, zauważ, werset 23 znamienny, a Jezus rozpoczynając działalność miał około 30 lat. Dla tych, którzy nie wiedzą, dlaczego 30? No, w naszej kulturze pełnoletnim człowiek ma 18 lat. Może wyjść za mąż, może ożenić się, może prawo jazdy zrobić. Samodzielne już, może czynić wiele innych rzeczy. W tamtej kulturze było to przesunięto 12 lat. Tak, więc jeśli miałeś 30 lat, byłeś dopiero traktowany poważnie. Nie mogłeś być kapłanem, nauczycielem i żadne nie mogłeś piastować ważne stanowisko, przynajmniej w judaizmie, zanim nie miałeś 30 lat. Wtedy dopiero słuchali ciebie. To jest jeden z powodów, dla którego Jezus zaczął swoją służbę w tym wieku. Po prostu wielu by naturalnie nie spojrzało na niego i nie posłuchało go. Mokosa niedojrzałego, który ma jeszcze mleko pod nosem. Więc zaczął w wieku 30 lat. Przynajmniej tak to było u mężczyzn, bo kobiety i dzieci w tamtym czasie w ogóle głosu nie miały, więc ich wiek zbytnio się nie liczył. Jak zauważyliście, gdzieś Biblia mówi, a było tych mężów, czy było ich 5000, nie licząc kobiet i dzieci, bądź często czytasz bracia, rzadko kiedy bracia i siostry, no bo taka kultura, ale w tym słowie bracia włączone są i siostry, jednak zaznaczono tylko rolę mężczyzny. No, taka kultura wschodnia. Jednak Jezus zaczyna działalność w wieku 30 lat, mówi o swojej służbie. Faktycznie na to przyszedł, na to się urodził. Krótka służba, krótki czas, 3 lata. Możesz powiedzieć, 30 lat przygotowywał się na 3 lata. Więc czas przygotowania nigdy nie jest czasem straconym i zazwyczaj jest długim czasem. Musiał być gotowy duchowo, musiał gotowy być fizycznie, musiał być gotowy mentalnie, musiał być gotowy w swoim życiu modlitewnym, musiał być gotowy w swojej wierze, musiał wzrosnąć do tego miejsca, aby być gotowy. Czytamy w Słowie, że my dorastamy do pełni wymiarów Chrystusa. Więc pewne rzeczy w naszym życiu wydarzą się, albo będziemy gotowi na nie i Bóg pozwoli nam wejść w nie, kiedy będziemy gotowi na nie fizycznie, gotowi na nie psychicznie, gotowi w modlitwie, gotowi w wierze, gotowi w poświęceniu, zdeterminowani. Tak? Więc Jezus przygotowywał się na te 3 lata, przez 30 lat. Jednak zobacz, chrzest był takim momentem, ten wodny chrzest, mówimy o nim, w którym on rozpoczął coś, albo coś zostawił za sobą, a coś nowego i nowy etap w swoim życiu zaczął. Oczywiście jego jest inny od naszego. Jego powołanie pod tym względem, że był też przeznaczony na baranka paschalnego, który miał złożyć w ofierze się zaraz. Pod tym względem nikt z nas nie jest taki jak on. Jednak wciąż jest ta linia graniczna, wciąż jest coś, co pomogło mu przejść na tą drugą stronę. On to zrobił publicznie. On uniżył się, ponieważ to Jan Chrzciciel go chrzcił. Prorok, o którym powiedział, że najwyższy, jak największy, jaki się urodził z innych proroków, który z kobiety się urodził, jednak wciąż był to człowiek, który go chrzcił. Więc większy przyjął coś z ręki mniejszego. Czytamy, że Jezus uniżył się, z postawy stał się człowiekiem i uniżył się aż do śmierci krzyżowej. Nawet nie starał się być równy Bogu i był posłuszny we wszystkim swojemu Ojcu. Więc również wzrósł do miejsca, w którym pokornie poddał się woli Ojca. Zajęło mu to 30 lat. No, myślę, że my również wyrastamy do tego miejsca, w którym my w końcu jesteśmy w miejscu, w którym poddajemy się Bogu i już nie buntujemy się, przynajmniej w jakichś sprawach, bo wszyscy z nas coś tam zawsze, jak to z czymś zawsze walczymy i coś zawsze sobie umartwiamy. Nigdy nie ma komfortu życia bez jakiejkolwiek walki. Paweł powiedział, dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, więc najwyraźniej do końca naszego biegu i wędrówki jakąś walkę prowadzimy. Oby nie z teściową, pastorem i swoją rodziną. Amen. Bo to szkoła, to czasu, to nie nasi wrogowie. Jednak zobacz, że kiedy Jezus został ochrzczony, chociaż wcale nie musiał, wszyscy inni, którzy uwierzyli w Niego, też dali się ochrzcić. Ja muszę przyspieszyć, bo widzę, że się rozgadałem i na różne inne poletka gdzieś tam wylądowałem na chwilę, więc wróćmy. Spójrz ze mną na przykład Dzieła Apostolskie, rozdział 8. Dzieła Apostolskie, 8 rozdział. Jest tutaj Filipi. Kościół już jest, trwa, już rozwija się. Masz tutaj człowieka, który czyta Biblię i nie rozumie, co czyta. Pan mówi Filipowi, żeby się przyłączył do niego, znacie tą historię, żeby wytłumaczył, co ten czyta ze Starego Testamentu. A werset 34, eunuch, dworzanin, urzędnik państwowy, gdzieś tam pracujący na dworze królewskim, pyta się Filipa, proszę cię, Filip był ewangelistą, przynajmniej tutaj jako ewangelista, zaczynał jako diakon w kościele. Proszę cię, o kim to prorok mówi, czy o sobie samym, czy o kimś innym? A Filip otworzył swoje usta, werset 35, i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu pisma. A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę. A on rzekł, oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, my został ochrzczony. Więc najwyraźniej Filip musiał mu głosić chrzest również. Skoro to wyszło od Filipa, od eunucha woda, no to dajmy się ochrzcić. To daj się, czy mogę być ochrzczony. I widzisz tu warunek. Jaki jest warunek, żeby ktoś się ochrzcił? Filip zaś powiedział mu, jeśli wierzysz z całego serca, jest to Dzieje 8:37, możesz, w sensie sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, ustami wyznaje się ku zbawieniu. Odpowiadając rzekł, wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, w sensie moim Panem, moim Zbawicielem, Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj, Filip do wody i ochrzcił go. A gdy wyszli z wody, czyli chrzest to wejście do wody i wyjście, zanurzenie, baptizo, a gdy wyszli z wody, Duch Święty porwał Filipa. Eunuch zaś ujrzał, już więcej nie ujrzał go, już radując się jechał dalej swoją drogą. Więc warunek chrztu to przyjąć Chrystusa, się nowo narodzić. Dlatego oni chrzcili od razu ich. Oni nie musieli coś tam jeszcze zmieniać w swoim życiu, coś tam układać, coś tam. Nie, oni to czynili szybko. To była ich wiara, to było ich pragnienie. oni dawali się ochrzcić. Boże Słowo mówi, Dzieje Apostolskie, 8 rozdział, troszkę wcześniej, kiedy Filip jest w Samarii, głosi Chrystusa, ludzie się nawracają, nawraca się równi, dają się ochrzcić. Czytamy, że również werset 12 mówi, kiedy jednak uwierzyli Filipowi, jest to Rzymian 8:12, Dzieje 8:12, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić zarówno mężczyźni i niewiasty. Więc człowiek musi dać się ochrzcić. Nawet i sam Szymon, on był czarnoksiężnikiem, ale uwierzył i gdy został ochrzczony, trzymał się Filipa, widząc znaki i cuda wielkie, jakie się działy, był pełen zachwytu. Więc ludzie różnego pokroju, klasy, rasy, bez względu na ich przeszłość, dawali się ochrzcić i to szybko. To nie byli dojrzali ludzie, oni nie wzrośli jeszcze, ale mieli to pragnienie, słyszeli o chrzcie i wierzę, że pomagało im to postawić tą grubą kreskę. Okej? Przynosiło świeżą łaskę. Coś otwierało się nad nimi. Jezus, kiedy był chrzczony, niebo się otworzyło. Więc chrzest ma to w sobie. Paweł powiedział, że chrzest ma pomóc nam prowadzić nowe życie. Faktycznie przyrównał go do pogrzebu i zmartwychwstania. Rzymian 6, werset 4. Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć. Abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Nowe życie prowadzili przez chrzest w śmierć. On jest symbolem naszego nowego narodzenia, ale zobacz, tam występuje słowo nowe życie. Więc jest jakaś łaska, jest jakaś Boża pomoc dla tych, którzy przychodzą i dają się ochrzcić publicznie, jeśli rozumieją, co robią. Jeśli wierzą, że to jest postawienie grubej kreski, jest to spalenie mostów, jest to wyrażenie publicznie, wiedzą co kosztowało ich ochrzczenie się, wierzą, że Jezus został ochrzczony, chociaż wcale nie musiał, ale to była publiczna deklaracja, że idzie za Bogiem, że rozpoczyna czynić to, co Pan mu kazał, że nie wraca już, że uniża się, by czynić to, co padł, do czego Bóg go powołał i został ochrzczony i dał się ochrzcić. I Pan przypieczętował fakt, że On jest Synem Bożym, podobnie i my również. Więc gdy chrzcisz się, nie zostajesz zbawiony, zbawiony zostajesz przed chrztem. Więc niech nikt nie powie tobie, że musisz być ochrzczony jakoś jeszcze szczególnie, żebyś miał pewność zbawienia. Nie. W Polsce bodajże Kościół chyba tylko Chrystusowy, z tego, co orientuję się, bo znam troszkę liderów tego kościoła w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Oni są tak rygorystyczni, że gdy porozmawiasz z nimi, tymi na szczycie tej hierarchii, oni dosłownie wierzą, że jedynie ochrzczeni w Kościele Chrystusowym są zbawieni. Jakoś mają formułkę nawet specjalną. Nie. Zbawiony jesteś, kiedy się rodzisz na nowo. Pozwól, że pokażę ci. Nie wtedy, kiedy jesteś chrzczony. Dzieje Apostolskich w rozdziale 10, a w domu Korneliusza, to już dom pogański, nazywają to bibliści wylaniem zielonoświątkowym, zielonymi świętami naszymi, bo żydowskimi to jest Dzieje Apostolskie 2, ale dla tych z pogan to jest Dzieje Apostolskie 10. Tam po raz pierwszy Duch Święty stąpił na dom Korneliusza, dom pogański. My wywodzimy się z pogan, nie z Żydów. Chyba, że ma żydowskie korzenie. Jednak Polacy nie mają. To jest Słowianie. No, druidzi to pogaństwo. To jak Mickiewicz mówi, dziady. Czyli wiara w demony, w przodków, w duchy. Cicho wszędzie, głucho wszędzie. To nasze korzenie. Więc nie wariuj i nie szukaj swoich korzeni w judaizmie, bo tam ich nie znajdziesz. Twoje i moje są w babci dziadku, którzy byli czarownikami. To są nasze korzenie. Okay? Jednak Bóg zbawia i wyrywa z wszystkich korzeni. Religijnych i pogańskich. Amen? Bo kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. Okay? Mówimy o pochodzeniu Słowian, tak? Rozumiesz, o czym mówię? Ja nie mówię, że twój dziadek był czarownikiem. Ja mówię, że twojego dziadka, dziadek byś doszedł, rozmawiał z duchami. Jeśli wychował się na tych terenach, to prawdopodobnie to są jego korzenie. Ale domu Korneliusza Paweł Piotr głosi, Duch Święty wstępuje na wszystkich, którzy słuchają tej mowy. To jest 44 werset. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, werset 45. którzy przybyli z Piotrem, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Do tego czasu oni myśleli, że tylko Żydzi się mogą narodzić i oni mogą przyjąć Ducha Świętego, że to jest jedna czysta rasa. Nie, Żydzi to również grzesznicy, tylko inni. Również potrzebujący Mesjasza. Tak samo jak poganie. Czy widzisz? Jednak tu widzisz, że ci poganie się nowonarodzają najpierw, jeszcze słuchając słowa, bo przyjmują Ducha Świętego. Skąd wiemy? Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wielbili Boga. I wtedy dopiero, kiedy się nowonarodzili i zostali ochrzczeni Duchem Świętym, Biblia mówi, że świat nie może przyjąć Ducha Świętego. Jedynie nowonarodzeni mogą przyjąć. Jednak oni dopiero po chrzcie Duchem Świętym. To taki wyjątek, ale ciekawy. Czyli na pewno są nowonarodzeni, bo nie przyjęliby daru Ducha Świętego. On należy tylko do dzieci Bożych, do Kościoła. Słyszeli, jak mówili językami, wielbili Boga. Wtedy Piotr mówi, czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego, jak i my? I rozkazał, zobacz, to jest rozkazał. To nie jest, dobrze by było, chrzest wodny jest rozkazem. Po tym, jak się nowonarodziłeś, musicie się nowonarodzić, idzie drugi rozkaz, bądźcie ochrzczeni, dajcie się ochrzcić. I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa. Imię Jezusa to imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. To w Jego imieniu. To jest w Jego imieniu. Wtedy uprosili Go, aby u nich pozostał. I tak dalej. Więc tu widzisz ludzi, którzy są już zbawieni, są nowonarodzeni. Skąd wiemy? Bo są ochrzczeni Duchem Świętym. I dopiero później są ochrzczeni w wodzie. Więc ludzie zbawieni są już zbawieni bez chrztu wodnego. Bo Bóg zbawionych nie chrzci Duchem Świętym. On jest tylko dla ludzi nowonarodzonych. Ale dlatego, że są, trzeba ich ochrzcić w wodzie. Więc masz w jednym miejscu, jednego dnia, prawdopodobnie w tej samej jakimś tam segmencie czasowym, przed wschodem i zachodem słońca. Wszystko wskazuje na to, masz nowe narodzenie, chrzest z Duchem Świętym i chrzest wodny. Zazwyczaj działo się to razem i zazwyczaj w kolejności nowe narodzenie, chrzest wodny, chrzest Duchem Świętym, chociaż nie widać tego tak jasno i wyraźno, ponieważ oni wierzyli w trzy w jednym. Oni wierzyli, że można się nowo narodzić, być napełniony Duchem i ochrzczonym tego samego dnia, bądź nowo narodzić, ochrzcić się tego samego dnia i być napełniony Duchem Świętym, mówić językami. Oni wierzyli, że zbawienie, dzisiaj jest dzień zbawienia. Halleluja. A zbawić to ocalić, napełnić Duchem tego, ochrzcić to uczynić go kompletnym, dać mu nowy start. Amen. Wyposażyć go i wypuścić na ten świat. No, doprowadzić go do miejsca szybko, gdzie stawia grubą kreskę i przelicza koszty. Czy jestem gotowy umrzeć za Chrystusa? Brać swój krzyż? Iść za Nim? Nawet stracić życie? Czy nie? I oni mówili, dojrzej, poczekaj, za rok spotkamy się, pójdź do szkoły biblijnej, pójdź na kurs biblijny online, wykształć się, certyfikat wypełnij i wtedy zdecyduj. Nie, oni to robili tu i teraz, więc nie trzeba wiele. Więc czy jesteś w Kościele Chrystusowym, czy jakimś innym, nie musisz chrzcić się w każdym kościele, w którym jesteś na nowo. Nawet jeśli ci powiedzą, że tylko ich chrzest jest ważny, a inni się mylą. Nie, rodzisz się na nowo, jeden wiara, jeden duch, jeden chrzest. Świadomy chrzest. Amen. Gdziekolwiek cię ochrzcili, nawet jeśli to było w studni, czy w domu, czy na zapleczu, czy w piwnicy, może bardzo chciałeś, czy w Przeręblu, gdzieś tam na Syberii, niektórzy się chrzcią, bo tak bardzo chcą. Nieistotne, ważne, czy było to z serca, czy uwierzyłeś. Jeśli wierzysz, to możesz. I daj się ochrzcić. Więc zachęcam ciebie, gdziekolwiek jesteś, tak jak on, tacy i my na tym świecie. Dzieła apostolskie, jeszcze ten drugi rozdział i werset 28, ponieważ to jest tak Ewangelia w pigułce podana, że lepiej się nie da. On był ochrzczony, my również. Powinieneś. Daj się ochrzcić. Jeśli tego nie zrobiłeś, pierwsze kazanie znaczące. Rzeczy pierwsze w Biblii są ważne. One pewien taki prymat, precedens ustanawiają, więc warto czytać te pierwsze słowa, które występują po raz pierwszy, jak tutaj w dziejach apostolskich, czyli dziejach Kościoła, kiedy ludzie usłyszeli, jak Piotr głosił, werset 37, dziejów apostolskich 2, to jest tuż po wylaniu Ducha Świętego. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi, te słowa dokładnie spenetrowały ich serce. Te słowa oznaczają poruszenie do głębi. I rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich, upamiętajcie się, to jest początek. I niechaj się każdy, zobacz, każdy z was da ochrzcić. Da ochrzcić. Każdy, który się upamiętał, da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Więc zobacz, 39 werset mówi, jakie to jest grono osób. Kto jest w tym wersecie 38? Kto potencjalnie może się upamiętać? Kto potencjalnie może dać się ochrzcić? I kto potencjalnie może przyjąć dar Ducha Świętego? Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do, zobacz, dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Więc każdy, kto ma zdolność się upamiętać albo rozumie Ewangelię, uwierzyć, może dać się ochrzcić. Amen. Nawet jeśli to jest dziecko. Wiemy, że dziecko w sensie dać się. Zobacz, dajcie się, więc musi mieć wolę. Nie rodzice za nie, ale to dziecko musi mieć już wolę, że chce, bo rozumie, bo uwierzyło. No, moje dzieci były ochrzczone też wcześniej, po kilka lat miały, ale jeszcze wcześniej, myślę po 7 i nie pamiętam, 8 czy 9 lat miały, jak były ochrzczone w wodzie, ale nawet szybciej przedtem mówiły językami. Jednak one były wychowane w innym domu, więc one nic innego nie znały, jak tylko to. Jak wychowane były dzieci w innym domu i rodzice później się nowo rodzili, dorastali w wierze, to również ich dzieci w innym miejscu zaczęły. Dlatego też prawdopodobnie w niektórych kościołach nie chci się dzieci. Jednak ja uważam, widzisz, że można również, nie ma przykładów konkretnych, gdzie dziecko było chrzczone, jednak widzisz w całokształcie, że jest to możliwe, że dziecko może się upamiętać, dziecko może uwierzyć, dziecko może być ochrzczone. Wiek, myślę, że jest każdy inny. Na pewno nie dotyczy niemowląt, ale tych, które dają się, czyli są chętne, są gotowe, wierzą. I to wystarczy, bo sercem się wierzy, nie głową. Nie musisz wszystkiego rozumieć. Jednak jeśli diabeł zaczyna wcześniej, mądrzy, że powinniśmy również zaczynać z dziećmi wcześniej. Niech Bóg ma szansę zacząć z nimi wcześniej. Nie później. Jak zaczynasz później, czym dalej odkładasz, to ta granica się, obniża z każdym okresem, każdą dekadą. To, co było grzechem 50 lat temu czy 30 lat temu dla tej granicy wieku, dzisiaj jest obniżone o kilka lat. To, co było inicjacją seksualną 30 lat temu czy 15, dzisiaj obniżyło się o kilka lat. To, co było uznawane za niemoralne ileś tam lat temu, dzisiaj jest nie tyle, że dozwolone, co dzisiaj jest bardziej popularne i szlachetne. Dzisiaj bardziej popularny i szlachetny jest związek partnerski między kobietą i kobietą, mężczyzną i mężczyzną, niż małżeństwo tradycyjne. To jest coś, co jest mniej popularne i jest brudne. Wszystko inne jest lepsze i czystsze. No, ta tendencja będzie się zmieniała na gorsze, nie lepsze na tym świecie. Więc dlaczego czekać z dzieckiem, aby mówiło językami w wieku 16-15 lat, czy było ochrzczone dopiero wtedy? Powiem ci, jeśli tak długo czekasz, to będziesz musiał w tym wieku już demony wyrzucać z tego dziecka w tym świecie. Chyba że szybciej nasiąknie Bogiem, Jego słowem i diabłu będzie ciężko wyrwać to dziecko z Bożej ręki. Halleluja. Bo wychowuj dziecko, chłopca, dziewczynkę, drogą, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. Uwierz w Pana Jezusa, a zbawiony będziesz ty i twój dom. Ja i mój dom służyć będziemy Panu. Więc jeśli kończąc, nie jesteś ochrzczony, tam gdzie jesteś w kościele, szukaj możliwości chrztu. Domagaj się chrztu. Daj się ochrzcić. Rozkazał ich ochrzcić w imieniu Jezusa. Nie czekaj z tym chrztem. Oni nie czekali, nie musisz. Amen. A jeśli nie masz miejsca, gdzie mogło cię ochrzcić, a jakoś czujesz się częścią tego kościoła, jakoś masz tutaj, tu widzisz, że karmisz się i wzrastasz i słuchasz, ale jesteś gdzieś daleko, przyjedź, powiedz, napisz. My chrzcimy ludzi również z dala. Ostatnio chrzciliśmy kogoś i przyjechał na chrzest z Niemiec. Jechał kilkanaście godzin w jedną stronę i potem kilkanaście w drugą. Więc ochrzciliśmy tą osobę, bo to nie chodzi, kto chrzci. To nieistotne, ważne, żebyś dał się ochrzcić i aby było to publiczne. Jeśli masz to pragnienie, daj się ochrzcić, napisz. Mieliśmy jeden chrzest, 5 osób chrzciliśmy w czerwcu, ochrzcimy kolejne. Amen. Jeśli będzie taka potrzeba, zazwyczaj 2 chrzty organizujemy, drugi będzie nad morzem, powiedzmy koniec sierpnia, ale musimy wiedzieć, że chcesz, że będziesz, że pragniesz. Jesteś wierzącym. Przed chrztem dajemy czas, by każdy powiedział, jak się nawrócił, czy powiedział parę słów o swoim życiu z Bogiem. I chrzcimy, jak widzimy, nie trzeba wiele, ufając, że świeża Boża łaska dotknie ciebie. Niebo się otworzy. Pomoże ci Pan postawić grubą kreskę. Spalić, a w tym przypadku zatopić mosty za sobą i wynurzyć się do nowego życia. Zapieczętować to, co stało się dla ciebie w Chrystusie w akcie nowego narodzenia przedtem. Jednak niech Pan doda skrzydeł w twój żagiel. Niech rozpocznie się coś nowego w twoim życiu. Niech będzie to prośba do Boga o nowe sumienie. Pomoc, by prowadzić nowe życie z Ducha Bożego. Amen. Więc na pewno coś więcej niż symbol i rytuał. I raczej gotowość i świadomość, że jestem gotowy zapłacić każdą cenę, by iść za Chrystusem i już nie wrócić już. By zostawić świat za mną, a krzyż czy Boga mieć przede mną. I zapłacić cenę, nawet wziąć ten krzyż i cokolwiek mi kosztuje to chrześcijańskie życie. Nie życie. My tracimy życia, nie tracimy i zdrowia raczej z powodu wiary w Chrystusa, ale nieraz trochę godności, nieraz trochę innych rzeczy. Nieraz i finansowo tracimy chwilowo, bo idziemy za Chrystusem. Jednak on powiedział, wiedząc, że mamy majętność lepszą i trwałą, dlatego nie porzucamy tej ufności, dlatego jesteśmy wytrwali, bo my wiemy, kim jesteśmy, gdzie zmierzamy i w co wierzymy. Amen. Halleluja. Więc tak jak on, który ochrzcił się, tacy i my na tym świecie. Bądź taki sam na tym świecie. Halleluja. Dobrze, święci. Ufam, że to słowo pomogło komuś, coś nas utwierdziło, coś wzmocniło. W tym tygodniu jeszcze w słowie wiary, niech pomyślę, w sobotę o 14 jest ewangelizacja uliczna. Tam na deptaku, tam przy głównym wejściu na plażę miejską. Ktoś jest, ktoś głosi, ktoś śpiewa, ktoś modli się, ktoś świadczy. Możesz dołączyć, możesz modlić się o nich, w swoim domu, o odwagę. Również i w sobotę spotkanie kobiet, gdy kobiety się gromadzą, tym razem o 18. I panie drogie, będziecie rozmawiały, to już szczególnie dla tych, którzy tu uczestniczą, ze słowa wiary o tym, co pomaga mi nie troszczyć się w swoim życiu. Więc zachęcam was na to spotkanie, otwórzcie serca, rozmawiajcie, budujcie jedni drugich, ubogacajcie się nawzajem od godziny 18 tutaj w tą sobotę, 26 lipiec. Już lipiec 26, mój Boże, jak ten czas leci. No i niedziela, godzina 10, Kościół się gromadzi. Nawet w wakacje, nawet w czas urlopowy o godzinie 10 jesteśmy na tym miejscu. A chwilę przed, mniej więcej 9:20-9:40, mamy chwilę modlitwy na zapleczu o to spotkanie, o Boży plan, o wypełnienie Bożej woli, o wszystkich, którzy są i również jesteśmy z wami online na tym spotkaniu. Więc kończąc, patrzę wam w oczy szczerze i na zegarek, bo już czas kończyć. Chcę, abyście pamiętali, zwróć się do siebie nawzajem, spójrz do kogoś i powiedz mu, pamiętaj, jesteś cenny i wartościowy dla Jezusa, dla nas również. Dobrego tygodnia, błogosławionego z Bogiem. I do zobaczenia wkrótce.